I siema, tu Diabeł.
I Dredu, a wysłuchacie RPGatki, czyli najbardziej swojego podcastu o RPGach w Polsce. Dzisiaj też będzie o RPGach, ale nie.
Ale o innych RPGach. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Baldurze i jego wrotach i opowiemy o tym trzy razy. Znaczy generalnie będziemy rozmawiali dzisiaj wyjątkowo, bardzo wyjątkowo o grze komputerowej. Nie jeszcze komputerowej, nie w przyszłości konsolowej, ale w tym momencie tylko i wyłącznie komputerowej. Która generalnie nas obu wciągnęła bardzo, a że wywodzi się z najstarszego komercyjnego systemu RPG, czyli Dungeons & Dragons z jego piątej edycji, to myślę, że możemy mieć ciekawą perspektywę na niego i możemy ciekawie o tym porozmawiać. On też pomógł na ten odcinek. I no.
Będziemy nerdzić.
Dokładnie tak. I oczywiście pamiętajcie, drodzy widzowie, zadajemy na żywo, będziemy czytać czat, ale nie odpowiemy na wszystko z niego. Będziemy starać się was czytać jak najbardziej, więc spokojnie piszcie śmiało, zadajcie pytania, dajcie nam znać co i jak. Zawsze miło, zawsze milej ten podcast robi się razem z wami.
Tak, pamiętajcie, że jeżeli was nie czytamy i ignorujemy, to robimy to absolutnie celowo.
Tak. Zwłaszcza jak macie na imię Dimzart.
Aha. Dobrze.
Dobra.
To zanim zaczniemy o Baldurze i zanim będziemy się śmiać z czatu, to też parę tematów przed daniem głównym, bo zaczniemy standardowo od highlightu, więc powiedz Diable, o co się ostatnio działo fajnego? Jakaś sesyjka, jakieś RPG-szki, jakieś filmy?
No właśnie, jedna sesja, która miała zagrać w tym tygodniu, mi wypadła. W zasadzie dwie mi wypadły sesje, które miały zagrać w tym tygodniu. Jedna miała być w sobotę, druga miała być wczoraj. Ta sobotnia wypadła z powodu rzeczy, bo tam jedna z graczek, pod którą ta sesja była ustawiana, wypadła, więc po prostu wypadła. W czwartek teoretycznie mogłem zrobić alternatywę dla tej sesji, która też się tam położyła część graczy, ale finalnie stwierdziłem, że mam Baldura, więc no. Jeśli chodzi natomiast o fajne rzeczy, które oglądałem, obejrzałem drugi sezon Ancient Magus Bride. I kurde, jakie to anime jest fajne, miłe i przyjemne, to po prostu jest niesamowite.
Nice.
I naprawdę, naprawdę polecam wszystkim tym, którzy chcieliby pooglądać coś cozy. Pierwszy sezon jest ciekawszy, jest bardziej emocjonalny, ale drugi sezon też jest naprawdę fajny i niestety kończy się, jak się kończy, w sensie kończy się cliffhangerem, nie? Więc nic tam się finalnie nie dokończa, to jest trochę smutne. Proponuję, trzeba będzie poczekać na kolejny sezon jeszcze, dokończenie tej połowki sezonu. No. Nie czytałem nic więcej, filmów nie oglądałem, bo nic nowego za bardzo nie wyszło.
Czaję.
A ty?
No to i tak nie, ale to i tak nieźle. Ja z sesji dwie sesje, które mogę wyklepnąć, że były fajne. Pierwsza sesja to była sesja, którą prowadziłem w poniedziałek, Legenda Pięciu Kręgów, jak zawsze. Tym razem sesyjka totalnie bez, że tak nazwę, walki i tak dalej. Oparta głównie o jakieś socjalne rzeczy, o Bushido i w ogóle robienie jakichś śmiesznych zagrywek i tak dalej, więc pozdrawiam serdecznie całą podziękową ekipę, bo było cudownie. Jakby żaden się nie spodziewał 15 nagich samurajko, które cię zaatakują, nieważne. Natomiast druga sesja, którą grałem wczoraj jako gracz, to było Każdy jest Johnem i prowadziła Lenka i było absurdalnie śmiesznie i pozdrawiam Dimzarda też i Maszę, którzy grali ze mną, bo siedzieliśmy tam w czwórkę i wcielaliśmy się w głosy Johna. Cudowna rzecz, absolutnie cudowna, polecam każdemu. Także tak, dwie sesyjki, bardzo fajne sesyjki. Każdy jest Johnem, chyba zagramy jeszcze kilka razy, bo spodobało mi się, więc ten. Natomiast w najbliższym czasie pewnie wskoczę w ramiona cyberpunka, bo doszedł mi cyberpunk, więc z rzeczy, które czytam i gram, to... Znaczy czytam, nie gram, czytam i będę grał, to jest CBR plus PNK. Więc tak, to sobie leży. Z oglądania nic za bardzo, bo generalnie rzecz biorąc nie ma czasu, bo w moim życiu aktualnie jest na zmianę pakowanie i emigracja z Baldur's Gate 3, więc nie ma czasu oglądać rzeczy, po prostu.
Jeszcze zapomniałem dodać, mówiłem ostatnio, ale teraz już jestem po, skończyłem drugi sezon Dobrych Omenów.
Aha.
I o Boże, oglądajcie, słuchajcie, to jest tak świetne, tak dobrze napisane, tak zajebiste to ma dialogi, tak zajebiste żarty, a potem dostajecie w ryj mokrą szmatą, bo to ma tak smutny koniec, że ja pierdolę.
O, so sad.
Sorry, że to jest trochę spoiler, ale to jest brace yourselves, bo generalnie koniec jest naprawdę bardzo smutny.
Okej, trzeba obejrzeć. Trzeba obejrzeć.
Więc polecam bardzo Diabeł.
Okej. Acknowledged.
I co? I przechodząc teraz do zdania głównego, proszę Państwa, naszego podcastu, oczywiście tego, na co wszyscy czekają, czyli do suchara, którego oczywiście że dalej nie mamy przygotowanego, bo gramy w Baldura, nie mamy nic ciekawego do powiedzenia swojego, dlatego mamy całą rzeszę sucharów od Dimzarda, a jako że to są suchary od Dimzarda, to będą twoje, Dredu.
Okej, okay, dobrze. W takim razie, Diable, powiedz mi, jaki jest magik, jeśli straci magię?
Nie wiem.
Rozczarowany.
Co mówi chomik do łowcy?
U.
Tak jest. Bardzo ładne aranie, bardzo ładnie aranie. To jest miły suchar z dobrym nawiązaniem do dzisiejszego odcinka, bo tak jak powiedzieliśmy, będziemy rozmawiać o Baldur's Gate 3. Bądź też o wrotach i jego Baldurach.
Tak jest, dokładnie tak. Generalnie dobra gra, 2 na 10.
Tak, dokładnie, dobra gra, 2 na 10. Koniec odcinka, dziękujemy, możecie iść do domu. A tak całkiem serio. To jako że już powiedzieliśmy, jesteśmy obydwoje graczami tradycyjnych gier fabularnych, zwanymi też RPGami. Nie mylić z RPGami komputerowymi, które też są zwane RPGami. Ale tak Dredu dużo gra w D&D, ja w D&D nie grałem prawie w ogóle, ale mam też duże pojęcie, jak wygląda mechanika D&D, mimo wszystko, że nie gram. Zabawne, nie? Prawda? I pierwsza rzecz, o której chciałbym porozmawiać z Dredu, to mechanika D&D i ile tej mechaniki D&D jest w Baldurze trójce?
Uj.
Dziękujemy, do widzenia, koniec podcastu.
To jest, koniec podcastu, idziemy spać, idziemy grać dalej, nie ma co. Nie, absolutnie, mechaniki D&D-ku w piątej edycji jest masa, no jakby ta gra stoi na tej mechanice i od początku do końca dialogi, znajdowanie rzeczy, prawda, czy kończąc na walce i tak dalej, to jest mechanika D&D-ku w piątej edycji. Z jakimiś tam drobnymi tweakami, które podejrzewam były wymagane ze względu na to, że no to jest gra, tyle, nie? Komputerowa.
Przede wszystkim warto nadmienić, że jeśli ktoś kupi na przykład podręcznik gracza do D&D, to może zauważyć pewne różnice, dlatego że w wielu wypadkach Baldur's Gate korzysta z zasad alternatywnych, ale to nie jest tak, że twórcy je wymyślili. Przykładowo tak, tworzenie postaci i rozdawanie charakterystyk w podstawowej wersji, w normalnej wersji D&D, w normalnej wersji zasad, każda rasa ma przypisany bonus do cech i minus do cech.
I właśnie to jest teraz ciekawostka, nie? Bo jakby w podręczniku gracza, tak, w eracie już nie. Nie?
Czy w tasze? Bo to jest mechanika z taszy, nie?
Tak, tasza generalnie jest erratą do podstawowych zasad. Nie? W tym momencie już jest tak brana, więc...
Nie nazwałbym jej erratą, to jest po prostu zasada alternatywna.
Okej, okay. To niech będzie, że to będzie, nie ma sensu się kłócić. Niemniej jednak, jakby te zasady, które są w taszy, to są też zasady, które funkcjonowały długo przed tym, jak one oficjalnie były wydane i po prostu zostały tam spisane i były przyklepnięte. Niemniej jednak traktowane są oficjalnie przez ludzi jako tak naprawdę errata i tak dalej.
Natomiast zakładam, jakbyś wziął podręcznik gracza i zaczął grać z tymi zasadami, które tam są w tej normalnej wersji, tak? Ponieważ podręcznik gracza, mimo że... nie traktuję tego jak erraty z prostego powodu. Jakby to była errata, to wszystkie nowe wydania podręcznika gracza miałyby tą wersję zasad. Ja kupowałem dość nowy podręcznik gracza, już po taszy, dawno po taszy, i dalej jest to standardowo tak jak było wcześniej, więc zakładam, że dlatego nie uznałem tego erratą. Tylko jest tylko z tego powodu.
Okej. Przyjmuję to rozumowanie jak najbardziej, chociaż zdajemy sobie wszyscy sprawę, że dlatego jest tak, bo Wizardsi bardzo chcą mieć pieniądze, a nie będą mieli pieniędzy, jeżeli nie będą mogli sprzedać dwóch podręczników zamiast jednego. Więc.
W teorii tak naprawdę, jeśli chodzi o tworzenie, to możecie wejść w tym momencie na D&D Beyond. I macie do wyboru tak naprawdę obie opcje tworzenia postaci, to też jest to, nie?
Tak jest.
Więc obie dwie opcje są valid, ta, która jest w Baldurze, bardziej podobała się twórcom, ja tylko żałuję, że nie ma tej pierwszej domyślnej opcji, bo ona mi się bardziej podoba.
No jasne.
Pozwala zrobić lepsze staty.
Tak, ja na przykład trochę żałuję, że nie ma jest point buy przy charakterystykach, a nie ma rzutów kostką. Ja bym naprawdę zagrał postacią, która wrzuciła 3 jedynki na szóstkach, nie? I gdzieś ma, nie wiem, 3 w inteligencji na przykład. Ja bardzo bym chciał takiego barbarzyńca, ale nie ważne.
Ja bym z chęcią zagrał postacią, tak jak w Baldurze jedynce i dwójce z praktycznie sumą 90 ponad, nie?
No ja, ale podejrzewam, że to generalnie zostało wycofane, dlatego że nie ma to większego sensu, kiedy możesz sobie wyjść z gry, wejść jeszcze raz, przerzucić i tak robić w kółko, aż nie masz lepszych statystyk. Mm. Nie wiem, ja bym dał opcję wyboru, oni nie dali, spoko, nie? Jakby jest okej. Okay.
Znaczy, na pewno musieli się początkowo skupić na jednej jakiejś wybranej wersji i to jest fajne, natomiast chciałbym faktycznie, żeby z czasem te alternatywy doszły i jestem pewny, że one dojdą, bo gra jest modowalna. Nie jestem pewny, że ktoś prędzej czy później zrobi się do tego moda. Tak. Na razie gram bez modów, ale widziałem już mody na dodanie brakujących fitów, na dodanie brakujących rzeczy. Tylko też znowu tutaj nie zawsze wszystko działa tak, jak powinno, bo trzeba przemyśleć, jak to przenieść na grę komputerową. Bo nie zawsze jest to tak proste, jak w grze po prostu teraz nie MRPG-u, nie?
Tak, tak, tak. Jakby z ciekawostek widziałem mody pozwalające ci dołączenie losowych postaci z mapy do drużyny. Znaczy nie losowych, tylko jakby jest tam jakby lista postaci, które możesz dołączyć. I na przykład najbardziej mnie rozwaliło, że jest mod, który pozwala ci dołączyć Bernarda, kto grał w podziemiach, przechodził później wieżę maga w podziemiach, ten wie. Bernard jest automatonem.
A, tego.
Z którym rozmawiasz z nim wierszem. Mm. I generalnie rzecz biorąc, jest mod, który pozwala ci dołączyć go do drużyny. Strasznie mi się to podoba.
Fajnie, fajnie. Generalnie masa postaci na ekranie, które widzimy, niestety nie jest zrobiona w taki sposób, okej, to jest postać, z którą prawdopodobnie nie będziesz walczył, to jest postać, z którą nie będziesz wchodził w żadne interakcje poza rozmową, więc jej statystyki to jest wszystko na 10.
Trochę tak, nie? Z drugiej strony, z każdą z tych postaci możesz walczyć i możesz z nią robić jakieś interakcje, zazwyczaj.
No tak, tylko
czasem są to krótkie dialogi, nie? Ale...
Jak ktoś ma wszystkie staty na 10, to walka z tą postacią będzie, wiemy, jak się skończy, tak?
No oczywiście, że nie tak, będzie, nie? Natomiast to też jest taki, bo w DDK-ach jakby wytłumaczone jest, że każdy przeciętny człowiek, czy inna rasa i tak dalej, ma te wszystkie statystyki na 10, plus minus ewentualnie bonusy z rasy, nie? Które tam ewentualnie są. No tutaj oczywiście to zostało ukrycone i tak dalej. Niemniej jednak, jak masz gitianki przykładowo, no to mają zazwyczaj mocy, które gitianki posiadają, czy były na przykład krok przez mgłę, czy inne dziwne rzeczy. Tak czy inaczej, nie? Jakby wracając...
Potężna rzecz przy okazji, ten krok przez mgłę.
Cudowna rzecz, nie? Cudowna. Natomiast jakby wracając, to właśnie kwestia jest taka, że te statystyki na 10 są dlatego, że to jest przeciętniak po prostu. Jakby spotkany na ulicy człowiek ma 10, 10, 10, 10, nie? Co oznacza, że tak łatwo go rozwalić i to jakby kinda makes sense, nie? Z drugiej strony, oczywiście ja bym podrzucił, jak ktoś jest na przykład nie wiem, czy mi się chciało robić takich rzeczy, jakbym był twórcą gry, ale na przykład gdybym robił postać kupca, to bym dał większą charyzmę na przykład, nie? Przykładowo. Głupi przykład, co dalej w walce nic nie robi zazwyczaj, ale niemniej jednak, nie? Natomiast tak, są takie rzeczy, są takie ułatwienia, czy uproszczenia, czy jakby... lenistwo twórców, powiedzmy, w pewnym sensie.
Nie nazywam tego może lenistwem, bo mimo wszystko tych NPC-ów jest cała masa na tej mapie i to nic dziwnego. Musieli przyjąć jakiś sposób, żeby zrobić to łatwo, szybko i przyjemnie. Bo to jest tak, jak masz mistrza gry, nie? Masz mistrza gry, faktycznie, jakoś mistrz gry, stawiasz przed grą, no i twoi gracze zagadują tego randomowego NPC-a w karczmie.
I bo kurwa... tutaj przynajmniej ma imię, nie? Tu ma przynajmniej imię.
Tak. Dokładnie, ale zagadują tego randomowego NPC w karczmie i faktycznie może skończyć się tym, że będą się zapierdali z nim na bronie improwizowane, nie? Tylko będą się będzie bijatyka, będą inne tego typu rzeczy. No i faktycznie to rozwiązanie wszystko na 10 i z tego wynikające chapki, to obliczenie i tak dalej, to nie jest zły pomysł, nie? Mhm.
No, padło pytanie Arana Deriona, jaki tweak mechanik jest dla was najlepszy i jaki najgorszy? To mam odpowiedź. Najgorszy? Od razu wam powiem, że najgorszy, nie widzę nigdzie opcji, żeby zrobić hold action. Nie wiem, czy ja jestem ślepy, ale nigdzie nie widziałem opcji, żeby przygotować sobie akcję na, gdy przeciwnik robi coś, to robię coś. Brakuje mi tego.
Odpowiedź, tak?
Tak. W sensie w DDK-ach jakby jako akcję możesz zrobić akcję przygotowania się do czegoś i przykładowo możesz powiedzieć, kiedy on wejdzie w zasięg broni, to chcę go zaatakować. Albo kiedy go zobaczę stojąc w tym miejscu i pokaże mi się nowy cel, to chcę go zaatakować. Przykładowo, nie? I możesz ustawić sobie graczy za ścianą na przykład. Jak ktoś przejdzie przez drzwi, to po prostu zrobić na niego grat strzałów, nie? Brakuje mi tego. Po prostu mi tego brakuje.
Jasne.
To da się obejść innymi rzeczami, ale w walce turowej czasem miałem takie sytuacje, że jestem w walce i mam jakieś tam możliwości i mam takie, kurde, chciałbym przygotować akcję w momencie, kiedy coś się dzieje, to coś robię i nie mam tego. Mm. Jakby wiem, że to jest cholernie trudne do zrobienia w grze, jakby absolutnie nie mówię, że to jest, wiesz, nie, no to nie winię nikogo o to, że tego nie ma.
To akurat wydaje mi się, że dałoby się bardzo łatwo zrobić, bo ja nic nie mówić, ale pamiętaj, że wszystkich na przykład RPG-ach, a czy w grach, turowych grach typu, nie wiem, XCOM, masz zwykłą akcję Overwatch, tak? Mm-hmm. Która powoduje, że po prostu jak ktoś się pojawi w twoim zasięgu, to używasz reaction shota, nie? I to jest łatwe do zrobienia w grze wideo, więc faktycznie tutaj pod tym kątem jest tutaj... I to jest faktycznie trochę problem, to jest upierdliwe, ale to nie jest tak, że to jest trudne. Sorry, ci przerwałem, mów dalej.
Nie, luz. Natomiast wiesz, jakby, no to jakby, jeżeli to by było, to byłbym szczęśliwszym człowiekiem, jeżeli tego nie ma, no to spoko, przyzwyczaiłem się, że ta gra tego nie ma i gram dalej, też jest super, obchodzę to inaczej, nie? Mm. Natomiast z rzeczy, które, z tweaków, które mi się najbardziej podobają, to miałem coś, ale zapomniałem.
Ja mogę
powiedzieć jeszcze jeden, który mi się nie podoba. Że to nie jest tweak mechanik, to jest bug w grze trochę. Mm. Jakbyś sobie wziął postać czarującą pół na pół z Warlockiem, to multiklasy strasznie źle działają, nie? Przykładowo Warlock, który ma specyficznie ustalone komórki czarów, jak czarujesz sobie czary Barda, to zużywasz komórki Warlocka na wyższym poziomie, nawet jeżeli czary nic nie robią, kiedy zagrywasz je na wyższym poziomie, to jest strasznie denerwujące. No i tam są generalnie srogie bugi z tym, nie? Więc jakby...
Okay. Nie widziałem, nie robiłem, nie dualkasowałem klasy czarujących, więc tego nie zauważyłem. No. Dla mnie najgorszy tweak mechaniki to 12 poziom.
Lol, tak.
Ja rozumiem, oczywiście z tego to wynika, bo ciężko później jest zrobić power level i ogarnąć to. Mimo wszystko ten XP cap w pierwszym Baldurze istniał, tak? On był bardzo niski. W pierwszym Baldurze dało się osiągnąć praktycznie 7-8 poziom, praktycznie, nic więcej. Ale trochę mnie boli to, że ja w tym momencie wchodzę z tego Baldura, poczytają całe mechaniki specjalnie pod tym kątem, żeby coś zrobić, potem dowiaduję się, ale tylko może mieć 12 poziom. Cały mój misterny plan na zrobienie postaci jebnął w pizdu i teraz muszę kombinować, co zrobić dalej, nie? Nie, no. Podoba mi się tak samo to, że bardzo ograniczona jest liczba fitów, które możesz wykorzystać.
Tak. Fity też
jest
bolą.
Dużo fajnych fitów zostało kompletnie wywalonych. Fajnie, że jest mod, który je dodaje, to jest akurat spoko, ale bardzo mi smutno z tego powodu, że twórcy tutaj po prostu poszli trochę po najmniejszej linii oporu, tak? Bo jest tego naprawdę mało i to jest takie, no macie te fity, miejcie sobie, koniec, nie? No, i często jest tak, że bardziej się opłaca po prostu podnieść statystyki postaci niż... coś innego.
Tak. Też właśnie na to wpadłem w którymś momencie, na zasadzie bardzo mam w głowie zakodowane, że lepiej brać fity niż podnosić statystyki, znaczy charakterystyki. I przy ostatnim rozwoju miałem takie, kurde, siedzę i próbuję sobie znaleźć, który fit mi jest najbardziej na rękę, żeby... Bo nic mi nie pasuje i na chętnie bym podniósł statystykę, nie? Ale mam zakodowane w głowie, że tego się nie robi po prostu, nie? I kurwa, naprawdę, mam srogie problemy z tym. Natomiast ile by z tych fitów by zrobił broken build? Nieważne.
To jest gra, single player, nie?
Dokładnie, o to w tej grze chodzi, nie? Jakby tutaj nie musisz mieć, to możesz mieć broken buildy, bo nikomu nie siadasz na psychę tym, nie? Więc jakby, no. Ale przypomniałem sobie, co jest najlepszym tweakiem. Najlepszym tweakiem to jest to są zasoby mnika na wyższych poziomach. Tweaknięcie to, jak działają hipunkty i jak się je regeneruje i tam robienie rzeczy, naprawdę sprzyja tej grze. Mnichem będę przechodził drugie przejście, po tym jak sobie poczytałem o nim. Jest to jedna z tych moich ulubieńszych klas, zaraz po Warlocku. Więc absolutnie będę testował to, jak poprawili mechaniki mnicha i zobaczymy, czy potrafi robić więcej rzeczy niż tylko biegać po wodzie.
Tak, bardzo fajne jest to, że w przeciwieństwie do normalnego RPGa mamy dostęp do respeka. Ten respek jest bardzo fajny, bo możecie respekować i statystyki, i klasy. Mhm. Więc to jest pod tym kątem, nie musicie zaczynać całej gry od nowa, żeby sobie coś sprawdzić. Możecie spokojnie to zrobić, albo jak faktycznie zauważyliście, że coś spierdoliliście w wyborze w swoim buildzie, to możecie to poprawić. Jest to, kosztuje tam drobne 100 zł w grze, to jest naprawdę niewiele.
Tak, Arandorian pisze, niech mi jeszcze dadzą pijanego mistrza. Ja wiem, że tobie chodzi o podklasę w mnichu, ale jak chcesz pijanego mistrza, to możemy się umówić i poprowadzę ci sesję pod wpływem. Natomiast z ciekawych rzeczy... Czy widziałem, jak wprowadzili bieganie Micha? Nie, nie widziałem, jak wprowadzili bieganie Micha. Nie, jeszcze nie ogarniałem tego, więc będę ogarniał dopiero, jak będę przechodził grę, żeby sobie nie psuć frajdy. Tak, ale aktualnie siedzę na Warlocku, jak zazwyczaj w TD-kach i generalnie jest fajne. A odbijając piłeczkę o tym, że w prawdziwej grze nie ma respeka, to wiesz, trochę jest. Wystarczy pogadać z mistrzem gry, że ci się postać nie podoba, nie?
No tak, ale to jest w momencie zależne od mistrza gry, a tutaj masz po prostu, dajesz 100 gol na koniec tematu, nie?
Ja. Z ciekawych rzeczy, wiesz, że z Marniejem można walczyć?
Tak.
Beka.
Tylko, że on ma takie odporności, że nie wiem, czy w ogóle jesteś w stanie w ogóle przebić z tego odporności.
Dude, przez wszystko jesteś w stanie zrobić, absolutnie wszystko. W najgorszym razie zmień go w wiewiórkę, nie? Nie, no jasne, możesz dać mu na przykład miksturę zmniejszenia i już mu zmniejszasz odporności, nie? I jeszcze w ogóle dajesz mu dezadwantaże do rzeczy. Przykładowo. Ale tak, Marnie jest koszmarnym przeciwnikiem, ale można. Można absolutnie. Także beczka. Beczka sroga. Coś jeszcze o mechanice?
Coś jeszcze o mechanice? Jest tego cała masa, bo mechanika jest tutaj naprawdę bardzo fajnie zaimplementowana, mechanika D&D. I ja jestem z tego zadowolony. Jest na tyle dobrze zaimplementowana, że odczuwam ochotę zagrania w D&D, jak wszyscy wiecie, nie jestem do końca fanem tej mechaniki.
No. Natomiast wiesz, ta gra bardzo fajnie pokazuje, to też jest to, nie? Że to, ta gra Baldur's Gate bardzo fajnie pokazuje, czym te deki mają być, nie? Tutaj sobie gadasz, tam sobie robisz rzeczy, ale wszystko prowadzi do tego, żeby być lepszym na polu bitwy i rozpierdalać przeciwników, nie? Jakby statystyki się przydają, jasne, czary się przydadzą, bo jest mnóstwo utility rzeczy, które ci pomaga przy rozmowie czy czymkolwiek innym. Niemniej jednak dalej sprowadzamy się do tego, że idziemy tam, nie wiem, walczyć z wiedźmą, golemem czy z czymś innym i generalnie musimy go rozwalić, nie?
Właśnie, więc jaką tak. Miałeś najtrudniejszą walkę na obecną chwilę w grze? Może tak, w ogóle ważna rzecz, tak będą spoilery fabularne, ale nie, będziemy starali się jakoś tak nie jakoś mocno. Natomiast jak zapytam cię faktycznie o najtrudniejszą walkę, jaką miałeś, to która to była? To będzie spoiler fabularny prawdopodobnie.
To będą dwa spoilery fabularne, bo powiem ci o dwóch walkach. Jak grałem solo, najtrudniejszą walką było walka z pająkami w rozwalonej wiosce.
Okej, okay. Pewnie za niski poziom.
Wiesz co, trochę tak, trochę za niski poziom, po drugie postanowiłem sobie, że nie użyję na te pająki rogu, żeby trolle przywołać, czy tam te orki, czy co to było, nieważne, więc poza tym tutaj bardzo mocno sobie ja spieprzyłem walkę, bo stwierdziłem, że spalenie pajęczyn to jest świetny pomysł, więc generalnie nie miałem po czym chodzić między punktami i generalnie tam było naprawdę średnio. Po trzecie, moje postacie bardzo były podatne na to, żeby zatrzymać się, bo będą plecione przez pajęczyn, nie mogą się ruszyć, więc dużo rzeczy mi tam przeszkadzało, nie? Ale finalnie przeszedłem tą walkę dwa razy. Raz, bo przeszedłem ją po raz pierwszy, a drugi raz dla takiego ifradzie, a rozwalę was jeszcze raz, cholery jedne. I tak, to była najtrudniejsza walka, bo poziomy, bo rzeczy. Druga z trudnych walk to była walka w Nautilusie z tym
kamionem. Komandorem.
Tak, i to graliśmy z Gulą we dwójkę i trzy razy podchodziliśmy do tej walki, żeby tego komandora rozwalić. W końcu za trzecim razem, jak już mieliśmy tak ogarnięte w głowie, co chcemy z nim zrobić, a jeszcze grałem mnichem wtedy, więc ten mnich tam na początku rzeczywiście nie potrafi za dużo, jak mu się skończą zasoby, to jest taki mech. Więc było jak było, nie?
Co jest zabawne, ta walka jest kompletnie opcjonalna i wcale nie musisz jej wygrać, tak? Ty musisz tu dobiec tylko do jednego miejsca i to jest koniec. Ale z drugiej strony faktycznie warto, zwłaszcza jak planujesz zagrać w przyszłości kimś, kto będzie używał miecza dwuręcznego, bo ten miecz dwuręczny, który wypada z tego dowódcy, jest po prostu tak dobry, że ja dopiero na początku drugiego aktu stwierdziłem, dobra, skorzystam z czegoś innego, nie?
No, on jest całkiem fair, to prawda. Ten mieczek jest całkiem sponio, nie? O ile rzeczywiście masz postać, która walczy dwuręczną bronią, bo to...
No ale z drugiej strony Lazael może walczyć tym mieczem, nie?
Tak.
Ona z domysłu już jest ustawiona pod miecz dwuręczny. Inna sprawa, że jestem dzieckiem Baldura 1 i 2, więc dla mnie jest zauważalne, jak zupełnie inaczej działają tutaj biegłości w broniach, tak?
No bo... Tak, jakby dalej można używać, tylko gorzej, nie?
Znaczy, nie, chodzi o to, że biegłość w broniach tutaj po prostu albo masz, albo nie masz, tak? Koniec.
No tak, tak.
W AD&D miałeś punkciki, które rozdawałeś w tej biegłości.
Tak.
Nie wiem, czy pamiętasz.
Pamiętam, tak, Jezus Maria, no.
Tak zabawna różnica, ale tak fajna przy okazji, naprawdę. Jestem bardzo z tego zadowolony. Jeśli chodzi o moją najtrudniejszą walkę, to moja najtrudniejsza walka była w kuźni Gryma.
Okej, dobra, no tak.
Z golemem, bo nie wpadłem na to, co ty wpadłeś, żeby użyć kuźni, żeby go walnąć.
Tak, nie, ja generalnie Ja miałem, to była najkrótsza i najdłuższa walka moja, naprawdę. Bo ja stałem przez 5 minut, jak on wyszedł z kanału i siedziałem, patrzyłem się w jego statystyki, więc ja z tym mogę kurwa zrobić, nie? Nie wiem, czy nie pamiętam, czy ja to streamowałem, czy nie. I miałem w którymś momencie takie, on ma obuchowe, tylko i wyłącznie obuchowe obrażenie. Ja nie mam żadnego młotka i w tym momencie wiesz, klink, przecież to jest jeden wielki młotek wszystko dookoła, nie?
Tak.
Zajebiste.
To jest dobre, ale ja finalnie zrobiłem to nie używając tego młotka w ogóle i dostałem na to osiągnięcie. To jest w jakiś tam sposób dla mnie nobilitujące. Znaczy, że miałem wtedy 5. albo 6. poziom. Ten gnój ma 300 hapków, więc zjechanie mu tego było dość trudne. Zwłaszcza, że tak naprawdę w mojej drużynie tylko moja postać. Ja podeszłem do tego swoją postacią. Ja gram bardem barbarzyńcą. Nie najbardziej optymalnym połączeniem ever, ale zabawnym. Tak. I miałem faktycznie w ręce młotek po stronie tej walki. Normalnie walczyłem czymś innym, ale finalnie tej walki przeszedłem z młotkiem i było to okej. Okay. Tylko musiałem co jakiś czas po prostu spowodować, żeby on znowu wszedł w lawę, bo to przegrzanie, które zdejmuje mu odporności wszystkie, musi wejść w lawę, żeby on je dostać. I to jest takie, aha.
No, także ja generalnie tam miałem dużo zabawy z nim i bardzo się cieszę z tej walki i naprawdę chyba przyjdę to jeszcze raz w którymś momencie kiedyś, bo to jest cudowne miejsce, nie? Jakby wspaniałe.
Druga upierdliwa walka, która była dla mnie pełna bullshitu, to walka z spektatorem. Boże, jak to po polsku nazywa? Mniejszy beholder.
Spektator.
Spektator, tak, dobrze.
Spektator,
no.
Ona
była trochę pełna takiego bullshitu, jakby MG mnie na sesji zrobił coś takiego, co powiedział, no kurwa, chyba żartujesz.
Nie, ja absolutnie bezproblemowo go zjadłem, nie?
Ja mam niskie inicjatywy, więc no. Nie Aran, to nie jest obserwator. Obserwator to jest beholder.
Tak. Spektator to jest level oczko w dół, nie? To ma tylko 4 macki.
Tak, więc generalnie on był, ta walka, są ci, którzy oglądają mój kanał, widzą jak bardzo się tutaj wkurzają, ona była naprawdę pełna bullshitu, ta walka. Sama pierwsza runda, której on tak naprawdę zabijał mi jedną postać praktycznie na samym początku. Zawsze jedna postać musiała mi zginąć, bo on miał wyższą inicjatywę i mnie zaskakiwał. I nie dało się zrobić tego tak, żebym nie zaskoczył mnie, nie?
To ja byłem raz poirytowany jedną walką, ale to jakby to było na zasadzie, no you fucking kidding me, wczytaj, nie? Absolutnie. I to była sytuacja, jak lecę sobie gdzieś tam tym podziemiem i dostaję nagle w twarz buletem. I buleta mi wyskakuje z ziemi i odpycham 3 osoby z mostu poza ten, poza krawędź. Mam takie instakill, mam takie, to nie powinno mieć miejsca, nie? Jakby... Too much, nie?
To było też, a ja miałem faktycznie tutaj takie to, że najpierw była tura środowiska, potem on miał darmową akcję, bo wyskoczył z ziemi.
Tak, zaskoczenie, nie?
I zaskoczenie nas, tak? I potem jeszcze poza tym zaskoczeniem, ja miałem już swoją rundę, ale gra jeszcze wykonywała akcję jego.
Lolz.
I to jest takie, no... Lolz. Tutaj twórcy gry się nie popisali, nie? To powinno najpierw skończyć akcję tego i dopiero potem pozwolić mi się ruszyć. Tak to powinno dla mnie wyglądać.
No, ja ten, z tym buletem to generalnie miałem przeboje, jakie miałem, ale finalnie rzecz biorąc z takim przyjemnie mi się z nim walczyło też. Jakby nie było to z większym problemem.
Zabawnie walczyło mi się też z urzetami i mefitami błotnymi na bagnach. Za pierwszym razem zrobiłem sobie instakilla na całej drużynie, bo mnie obległy te wszystkie mefity. Nie wiedziałem, że one wybuchają, jak giną.
Idealnie.
I faktycznie zrobiłem to w taki sposób, że zabiłem całą drużynę po prostu wybuchającym mefitem, bo jeden mefit wybuchając zabił kolejnego i wszystkie wybuchły wokół mnie. I takie, Jezus.
Nie, ja szczęście w nieszczęściu ustawiłem się tak, że wrzuciłem na nich głód Hadara, który mocno spowolnił i dał im w ogóle też nie, jakby ślepotę i potencjalnie trzymał je z daleka ode mnie. Więc wleciałem sobie w nich ziemkami, co są tankami, więc było spoko, nie? Większy problem miałem, jak byłem w kuźni Gryma i tam jest takie miejsce, gdzie wyskakują na ciebie ogniste mefity. I jakby tu mnie uratowała odporność na ogień dwóch postaci w drużynie, która była, ale one też wybuchają, nie? Bo mefity to skurczy byki.
Tam było
trochę gorzej.
Jest w Podmroku, ty tego nie widziałeś, bo ty jeszcze idziesz górą, tak? Bo w ogóle to jest fajna sprawa. Drugi akt może być bardzo różny, ponieważ drugi akt masz wybór tak naprawdę, czy podążasz górą, czy Podmrokiem. I ja podążam Podmrokiem. I w Podmroku jest takie jedno miejsce, gdzie napadają cię 4, już nie pamiętam dokładnie jak nazywają się, na M potwory. Cholera jasna, walka ta jest przejebana chuj. Przeciwnicy niby są przy szósty poziom, czyli mniej tak samo jak ty w tym momencie, kiedy tam podchodzisz, nie? Wszystko spoko, fajnie. Mają nie za dużo HP, wszystko spoko, fajnie. Ale nagle się okazuje, że a, mają teleportację, już trochę gorzej. Podczas tej teleportacji zabierają jedną z swoich postaci z sobą. Co dodatkowo, nice. Ich atak wręcz to garota, która ucisza przeciwnika.
Co to jest? Czym ty walczysz?
To nazywało się, kurde, nie pamiętam dokładnie, jak się to nazywało. To było coś na N.
Okej. Dobra, irrelevant, ale jakby...
Było to tak upierdliwe, bo w mojej drużynie trzy osoby są spellcasterami w jakiś sposób, nie? Dwie osoby są spellcasterami. Ja jestem pół spellcasterem. Mnie osobiście jako barda, barbarzyńca tak bardzo nie boli, jak mi zabierą spele. Jak to wygląda, może będę wiedział. Nie pamiętam, Aran. No nieważne. No, w każdym razie, jak znajdę, to powiem, nie? Ale to jest po prostu tak upierdliwe. Stoją takie cztery w jednym miejscu, nie? Ich jest czterech, to ciebie jest czterech, wygląda się, spoko, łatwo, nie? Mają zasadzkę, więc ja ich zacznę napierdalać, zanim one zaczną napierdalać mnie. No i porobiłem, znaczy wygrałem tę walkę za pierwszym razem, ale napociłem się srogo, żeby wyjść z tego dobrze, a finalnie i tak skończyło się, że musiałem użyć na jednej z postaci zwój wskrzeszenia. Bo po prostu Willa mi zabiło. Ale Warlock jest zajebisty, mocny. To prawda.
Warlock jest zajebisty, to prawda. Jakby ja gram Warlockiem, swoim Warlockiem i jest OP. Ja mam całą grę podaną na talerzu, ja się cieszę, nie, z tego co robię.
Znaczy, najważniejsze jest to, że twój Eldritch Blast, prawdopodobnie wziąłeś to, że Eldritch Blast ma ten, uderza mocą, tak? Czyli że się przesuwa. Że
tak, możesz... tak, oczywiście.
I to w tym momencie w tej grze nagle powoduje, że masz bardzo easy mode, bo po prostu w wielu miejscach, plus jeszcze krok przez mgłę, to jest bardzo ważne, robisz krok przez mgłę za plecy jakiegoś gnoja, który ci faktycznie gdzieś na jakimś podwyższeniu, za plecy Eldritch Blast, on ląduje na ziemi, poza obrażeniem od twojego blasta, dostaje obrażenia od upadku, albo w ogóle wypada poza mapę i dziękuję, do widzenia, nie? No po prostu... Jedyny minus tego rozwiązania jest taki, że niestety w takiej sytuacji nie masz opcji zdobyć lutu z tego przeciwnika.
To prawda, to trochę boli czasem.
Trzeba sprawdzić, czy takiego przeciwnika warto, czy nie warto zabijać w ten sposób.
No.
Tak, ale kurde, ja osobiście jestem zauroczony tym, jak Baldur trójeczka bardzo fajnie adaptuje mechaniki i jak fajnie pokazuje rzeczy. Tam wcześniej Demon pytał, że była obietnica twórców odnośnie tego, że Baldur's Gate 3 jest bardzo blisko tradycyjnych RPGów. I oczywiście jest to trochę czcza obietnica, bo nigdy nie będzie tak bardzo blisko, jakbyśmy tego chcieli, ale jest pretty damn close, naprawdę. Mamy tyle opcji, tyle możliwości taktycznych, które prawdopodobnie w większości przypadków na sesji RPG byśmy nie pomyśleli. No bo ile razy podczas twoich sesji zdarzyło ci się, aby twoi gracze, nie wiem, pomyśleli o tym, a ja spróbuję zepchnąć tego przeciwnika ze skarpy.
Wiesz co, zdarzało się, ale nie aż tak często jak tutaj. Znaczy, wiesz, oczywiście to jest gra. Dużo rzeczy jest bardziej obvious, kiedy masz je zwizualizowane przed sobą. Na przykład, wiesz, skakanie, spychanie, tego typu rzeczy, nie? Tutaj masz bardzo dobrą wizualizację tego, jak rozgrywka wygląda i jaki będzie konkretny efekt, więc łatwiej jest o tym też myśleć po prostu, nie? Szczególnie jak już raz coś zrobisz, albo jak gra ci coś raz zrobi, to wiesz, że możesz to abuzować i używać. Więc to też jest ten case, nie? Ja podejrzewam, że teraz bardzo dużo ludzi zacznie generalnie rzeczywiście grając do deki myśleć przy mobility, czy o, to jak przejdę x kratek i przeskoczę x kratek, to będę mógł się ruszyć więcej, niż jakbym tylko przeszedł, nie? Więc tak. Jakby...
To, ale to jest prawda, bo kurde, ten skok tutaj faktycznie daje masę rzeczy. Ja bardzo często faktycznie skokiem przeskakuję przez swoich, żeby nie bo mi blokują drogę, tak? Bo jakoś tak mnie dziwnie ustawił na początku. A potem tak. po prostu dochodzę już do przeciwnika normalnie i go biję, czym się da. To jest też super, tak.
Natomiast,
nie?
wiesz, z drugiej strony w grach to jest taki minimalny zysk z tym skokiem, jeśli chodzi o ruch. Tutaj bardziej chodzi o to, że możesz się poruszać przez tereny, które są nieprzyjemne, na przykład barierki, czy swoich kolegów z drużyny, czy koleżanki. W grach, jakby nie wiem, ja gram przy stole, to, czy w wirtualnym stole, to jakby traktuję swoich członków drużyny jako... brak przeszkody, nie? Albo na przykład trudny teren, żeby tam było się można przeciwko nim, między nim przycisnąć, czy coś takiego. Tak samo, wiesz, zeskakiwanie jakby, czy wskakiwanie na rzeczy, to absolutnie zazwyczaj w walce wchodzi automatycznie, się o tym nie myśli. Bo to jest dodatkowa zmienna, o której trzeba pamiętać. Więc tutaj gra pozwala ci na to, że nie musisz pamiętać o rzeczach, więc możesz to robić. Więc to jest kolejna rzecz.
Fajne rzeczy,
nie?
Naprawdę dużo, więc tutaj Demon pisze, że na dzisiaj, jak prowadził Mothershipa, to osoby grające kombinują potrzeby walki ze środowiskiem. Więc generalnie Baldur's Gate 3 uczy cię tego, jak kombinować z tym środowiskiem i praktycznie robić z tego podstawową mechanikę gry. Bo raz, że faktycznie to zrzucanie z wysokości to jest jedno. Odepchnięcie w ogóle ma też tą zaletę, że jak kogoś odepchniesz, to nie zrobi ci reaction, tak? Ataku. W sensie darmowego ataku za przejście obok niego bądź odejście od niego, bo możesz wykorzystać akcję na odstąpienie, a możesz go po prostu odepchnąć. To jest lepsze. Akcja...
Wiesz co, różnica jest taka, że masz akcję odstąpienie, która jest pewna, że odstąpisz, nic się nie stanie, a odepchnięcie jest niestety ale warunkowe rzutem kości, więc to już jest gamble. Nie?
Ale ale odepchnięcie jest akcją bonusową.
Fair, tak.
Więc tak. To jest to, że najpierw możesz próbować kogoś odepchnąć. Nie uda ci się, trudno, mam wtedy po prostu darmowe odstąpienie, nie? Ale jak uda ci go odepchnąć, to w tym momencie nagle twój łucznik znowu jest wolny, możesz strzelać, nie ma utrudnienia do strzału, bo ktoś jest przy nim, tak? Dostaje nawet może ułatwienie jakieś, bo odepchnąć go niżej, bo masz wyższy teren. To jest dużo opcji. Oj, nie lubię reaction, attack i podobnych mechanik. Ja rozumiem, ale one mają sens i w tej grze są bardzo dobrze zaimplementowane i masz całą tonę rzeczy, które pozwalają ci sprewentować to, żeby mieć, albo samemu się ustawić tak, żeby przeciwnik od ciebie dostał reaction shota.
Ja, nie? Plus, Łotrzyk ma odstąpienie jako akcja bonusowa dodatkowo też, inne rzeczy. No, niemniej jednak, plus możesz mieć na przykład te rzeczy z przedmiotów ustawione jako akcja bonusowa albo darmowa na przykład, nie? Bo masz itemki. Niemniej jednak, jest to ciekawe i fajne. Jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie reaction, ale zapomniałem, nieważne. A, właśnie, fajne jest to, że w tej grze możesz sobie też ustawić, ile chcesz mieć automatycznie, a ile chcesz mieć jakby tych reakcji odklikiwane ręcznie. Ja mam wszystkie chyba ustawione na to, żeby potwierdzać ręcznie, czy chcę wykonać.
Tak, ja muszę to zrobić bo u siebie, bo mam automatycznie mi używa mojego ten Bardic Inspiration na Cutting Words i nie do końca za każdym razem chciałbym, a po prostu to mi zużywa automatycznie wszystkie moje Bardic Inspiration, nie?
No.
Których mam tylko 3, bo mam niski poziom. Tak, bo nie będę ładował więcej Barda niż 3.
U mnie podobnie z fitami Lucky, nie? Polecam serdecznie.
Nie użyłem, nie wziąłem tego fita jeszcze. Fity to jest w ogóle zupełnie inna sprawa. Ale faktycznie dużo usunęli, żeby nie było broken, albo żeby nie było zbyt łatwo. Czy to dobra decyzja, to już trudno stwierdzić. Nie jestem na tyle dobry w mechanice D&D, żeby to podjąć taką decyzję i zdecydować, czy coś faktycznie będzie broken, czy nie. Ale z drugiej strony to jest grass single. Więc to by było złego, jak ja bym sobie zepsuł trudność gry. I tak to jestem w stanie zrobić.
Dokładnie, nie? Jakby prędzej czy później tak jesteś w stanie zbreakować grę. Jakby możesz nałożyć takie itemki na siebie, że jakby w którymś momencie stajesz się czołgiem nie do pokonania. Bo możesz po prostu.
Widziałem, tyle, że nie? jest pas chyba, albo rękawice, nie pamiętam, chyba pas. Pas siły wzgórzowego giganta, który daje 23 siły, co spowoduje, że jak ja go dostanę...
A to moja... jeden?
23.
Okej, okay, powinien dać 21. A może jest, może być tam plus 2. Dobra, nieważne.
No nieważne, nie? Anyways, z tego co widziałem, jest taki przedmiot i jak go zdobędę, on jest na trzecim akcie z tego co czytałem. Jak go zdobędę, to robię respekt swojej postaci od nowa i ustawiam sobie siłę jako dumpstata.
Tak, ale ja wiesz co, ja też tak miałem, że lecę sobie tym moim warlockiem, prawda? Moim warlockiem, bo wyszedłem z założenia, że nie będę respekował NPC-ów. Jakby I no nawet nie. Lepiej, jak nie muszę wybierać, to nic nie wybieram, tylko klikam po prostu zatwierdź, 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 nie? Jak mogę wybrać, to wybieram, ale jakby wychodzę z założenia, że to nie są moje postacie, to są NPC, nie? W drużynie. Mm-hmm. I jakby chcę zobaczyć, co, że tak nazwę, twórca gry miał na myśli. Przy swojej postaci, jak wbijam kolejny level i mogę przez przedmioty czy coś innego sobie zrespekować, to idę i respekuję sobie, nie? Bo mam pomysł na to, że ej, mogę teraz już zbudować coś tam, bo mam ten poziom, więc mogę tam robić rzeczy, nie? Mogę dać więcej charyzmy albo coś tam, albo mogę zmniejszyć charyzmę, bo jest niepotrzebna, bla, 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 nie? I przykładowo dostałem rękawiczki zręczności, które ustawiały mi zręczność na 18 dla postaci i nie mają żadnych wymogów, żeby je nosić, więc respekt postaci, zręczność do jedynki, zakładam rękawiczki i mam dodatkowe punkty na inne statystyki. Tak się gra w dedeki.
Da się do jedynki? Chyba nie da się do jedynki. Do minus, do
no nie, 8, czy, nie wiem, do chyba 8 czy do 7 zrzuciłem w dół, nie?
Okej, okay, ale to dobrze wiedzieć, że są takie rękawiczki.
Jasne.
Tylko, że 18 nie da się... Pytanie, czy on je zdobyłeś w drugim akcie, tak? Pewnie tam u góry?
Tak, w klasztorze, no.
Okej, okay, okej. Okay. To nie tak wiem, czy ja będę miał tego dostęp. Nie wiem, czy ja tego będę miał dostęp. Muszę sprawdzić, to będę dzisiaj, że pierwsza rzecz, którą będę dzisiaj sprawdzał, to faktycznie będę sprawdzał, czy mam dostęp do tych lokacji z drugiego aktu, który bym szedł górą. Bo na razie eksploruję sobie podmrok z klątwą, bardzo fajna sprawa, dużo, dużo ciekawych rzeczy. Przede wszystkim spotykasz w podmroku bardzo, bardzo ważną postać, nie najważniejszą, ale bardzo ważną, czyli Jahirę. Bądź po polsku Jahirę. Ja dopiero zdaję sobie sprawę, że to faktycznie powinno się wymawiać Jahira.
No. Cóż, tłumaczenie.
I was 2 days years old, nie? Tłumaczenie tak, jak tłumaczenie.
Tak, Jahira.
No, ale wiesz, to jest właśnie nietłumaczenie.
Żaden się nie spodziewał. Tak, żaden się nie spodziewał, nie?
I to jest ten moment, w którym generalnie mam trochę ból dupy do pierwszej części, że imiona nie były polszczane. One nie powinny być tłumaczone, ale ich zapis powinien być spolszczony. Czyli bierzesz angielską wymowę i spolszczasz zapis.
Ma sens.
Bo wtedy tak się nazywa ta postać, nie? To nie jest Jahira, to jest Jahira.
No, ale to jakbyś tak wziął, przyjął do wszystkich nazw własnych na przykład taki case i miał na przykład, nie wiem, John is recluse, czy coś takiego, nie? Jakiś bar. To pisałbyś to po polsku jako dyży on is ryeklus? To byłoby zajebiste.
Nie wiem, ale wydaje mi się akurat, że imiona powinny oddawać tym, czym są. Jak ja jestem Piotr, nie Peter. Tak ty jesteś Marcin, nie Martin.
Znaczy ja się przedstawiam Martin, nie? Jakby mam wyjebane. Ale to jestem ja.
Tak, ale...
Dużo łatwiej jest wytłumaczyć człowiekowi, że mam na imię Martin, a nie Marcin, nie? Że ja nie idę drogą, czym nie maszeruję. Niemniej jednak, jakby gdzieś powinien być w książce na przykład, czy masz tekst pisany i masz inaczej, niepolskojęzyczne nazwy, to w nawiasie przy pierwszym pojawieniu się tej nazwy powinno być spolszczenie, ewentualnie ten strofix i wytłumaczenie pod wiesz, na dole kartki, wyjaśnienie, wytłumaczenie plus wymowa i fonetyka. Ja bym był zadowolony z tego, nie? Naprawdę.
Ale właśnie, doszliśmy do tłumaczenia. Z jednej strony, na samym początku człowiek gra w tą grę i to jest takie wow, jak dobrze jest, nie? Jak fajnie, dobrze są przetłumaczone słowa. Ale im dalej, tym bardziej... Jezus, co wy, kurwa, odpierdalacie. Daliście mi taki dobry początek, taki fajny, fajny kawałek, a potem im dalej, tym widzisz, jak bardzo niedoszlifowany diament to jest, nie?
No.
Albo w ogóle jest gówno kompletne.
Cóż mam rzec, nie? Jakby ja i tak zazwyczaj łapię się na tym, że słucham bardziej niż czytam. I czytam dopiero, jak mam opcję do wyboru, bo nie da się ich wysłuchać, trzeba je przeczytać. Niemniej jednak zdarzają się wałki rzeczywiście w dużych ilościach. Albo puste rzeczy, nie? Tak, bo mówiliśmy o tym przed podcastem, że są książki, które dostajesz do ręki książkę i jak masz polskie tłumaczenie, to na przykład ja miałem jeden taki zwój, który wyciągam i jest pusto, są tylko brakecy, nawiasy, nie? Jakby nic tam w środku nie ma.
Albo jakiś po prostu niepokazywalny znak.
No. Także...
No dramat. To jest bardzo smutne. Mam nadzieję, że to naprawią w końcu. Bo pytanie jest tutaj, czy nie ma polskiego tłumaczenia w tym miejscu jeszcze, czy może wynika to bardziej z tego, że w tym miejscu po prostu się pojawia jakiś błąd.
Tak. No, No ale no.
Ale nie
mam chyba śmiesznych rzeczy ci się, co ze śmiesznych rzeczy ci się podoba w grze?
Śmiesznych rzeczy, co mi się podoba w grze?
Mi się podobają
rozmowa
wszystkie...
ze zwierzętami.
O Jezus, tak bardzo. No. Mi wszystkie NPC, nie? Które są autentycznie wyciągnięte ze świata. To jest beka. Ale tak, rozmowa ze zwierzętami, mistrzostwo.
Jakich NPC-ów, takich ważnych NPC-ów ze świata D&D spotkałeś na obecną chwilę?
Wolo.
Tak, to...
mistrz świata, nie?
Sorry. Zwłaszcza jak masz rozmowę ze zwierzętami jeszcze, to już w ogóle jest kompletne mistrzostwo, bo Wolo na początku rozmawia, czy na początku generalnie ten, rysuje niedźwiedzia.
Tak.
I niedźwiedź próbuje mu coś wytłumaczyć. Jak rozmawiasz, masz rozmowę ze zwierzętami, to ten niedźwiedź mówi, że bardzo mu się nie podoba, co Wolo rysuje, bo Wolo rysuje niedźwiedzia, który rozszarpuje rzeczy. A kurwa, niedźwiedź chce po prostu normalnie pogadać o rzeczach. I...
to, ale tak. Wolo jest mistrzem świata, to prawda. Przynajmniej jeszcze był z takich rzeczy. Znaczy, wiesz co, może nie ludzie, ale na przykład strasznie się ucieszyłem, jak dostałem Death in Tay, Śmierć w Taju. Cudowna książka, nie? W ogóle jakby strasznie fajnie. Strasznie miałem takie, o kurwa, do gry, nie? Takie o jasny chuj.
Jest w ogóle księga nekromancji z Tayu, nie?
No tak, to mówię, Śmierć w Taju, nie? To jest księga nekromancji Tayu. Death in Tay.
To jest ten, to wygląda jak Necronomicon?
Tak, dokładnie.
To nie nazywa się Death in Tay, wydaje mi się. No nieważne, mniejsza.
No nieważne. W każdym razie, księga nekromantyczna, może ja pokręciłem z nazwą kampanii albo przygody.
Możliwe, że może. Tak, albo ja nieważne. Pokręciłem, nieważne. O tej samej książce mówimy.
Tak, księga Tayu jak najbardziej, absolutnie, jak miałem takie srogie, o, klikamy w to, robimy rzeczy, nie? Tak,
no. Z zabawnych nawiązań jest też druidzi, którzy są druidami cienia, które pojawiają się w pierwszym akcie. To jest spoiler fabularny dość mocny, ale ochłę, łatwo się to można domyślić. Oni są, Boże, jak ona się nazywała? Faldorn? Wyznają Faldorn? Tak, Faldorn. Tutaj quick note, generalnie, druidzi cienia mówią o tym, że Faldorn ich poprowadzi w coś w stylu. Nie pamiętam dokładnie, jak tam było sformułowanie. Faldorn to była druidka, którą można było przyłączyć w pierwszej części Baldura. W drugiej części Baldura Faldorn pojawiała się już jako faktycznie mroczna druidka, czy tam druidka cienia, która chciała przejąć Gaj i generalnie była zła i można, trzeba było ją zabić, żeby ten Gaj uwolnić. I generalnie też nawiązuje się bardzo tutaj bardzo często do Kniei Otulisko, do paru innych rzeczy, oczywiście do Wludbardla też w ogóle oczywiście, obviously,
no, jasne,
ale do tych lokacji, które znamy faktycznie z pierwszej części gry. A spotkałeś pewnego nieznanego nikomu maga na E?
Nie. Nie wiem.
Jest taki ikoniczny... ikoniczny mag z D&D, ogólnie z ten z D&D i z ogólnie z Forgottenów, Elminster, nie?
Ach, Elminster, no tak, a nie miałem coś w książkach o Elminsterze, ale nie przewinął mi się chyba w fabule jeszcze, albo ja nie pamiętam, żeby mi się przewinął Elminster. Wiem, że miałem, hype w którymś momencie, bo coś o nim czytałem albo z kimś o nim rozmawiałem.
Generalnie u mnie on został wysłany przez Mystrę, żeby zlecić Gale'owi pewne zadanie.
Mam dziurę w głowie, bo nie wiem, czego nie zrobiłem, bo nie miałem Gale'a w drużynie, czy po prostu zapomniałem o tym, że to
ja
było.
Też nie mam Gale'a w drużynie, ale jest w obozie, nie?
Okej. Okay.
Robisz w obozie rzeczy, rozmawiasz z ludźmi w obozie.
Tak, gadam z nimi, no, jakby robię rzeczy. Więc nie wiem, może po prostu nie pamiętam, że to było. Pamiętam, że znaczy, miałem jakieś ten...
U mnie
ten,
on się pojawia...
Stara, że się przewinął.
U mnie on się pojawił w podmroku. Kiedy przechodzisz przez kuźnię, ten, za kuźnię Gryma. Kiedy idziesz dalej.
Może
faktycznie nie trafiłeś tego na tego powodu. Tak samo jak nie masz Jacheiry, tak? Bo idziesz górą.
No tak, tak. Znaczy nie wiem, ja chcę zrobić ten klasztor i zobaczyć, czy da się zejść do podmroku, bo jestem jakby bardzo ciekawy tego. Niemniej jednak jest dużo fajnych rzeczy. Tam jeszcze było kilka innych osób, których teraz nie mogę sobie przypomnieć, że mi się przewinęły, ale miałem, albo mi się przewinęły na przykład w książkach, nie? Jakby, czy coś, miałem takie, o, srogo, nie? Ale ja mam straszną pamięć do imion, więc jakby tragedia. Niemniej jednak strasznie dużo śmiesznych rzeczy tam się przewija, albo strasznie mi się podobają nawiązania do RPGa, w sensie do grania przy stole. W sensie, co złego może się stać? ta gra jest wypełniona takimi rzeczami, jak co złego może się stać, nie?
Tak.
Albo ukryte drzwi za ukrytymi drzwiami, nie? Jakby wchodzisz i widzisz, o, bo tu jest ukryta piwnica, albo, a, w tej piwnicy są ukryte drzwi, a potem też są ukryte drzwi i tak masz, wiesz, jedne za drugimi, za trzecimi. Albo wiesz, wiatrak, nie? Hasło wiatrak i gnom na wiatraku. Jakby...
Zwłaszcza, że ja miałem tutaj taki myk śmieszny ten, że misklikłem, nacisnąłem złą bajkę.
A, świetnie. Świetnie. Bo ja generalnie byłem... Ja generalnie byłem tym...
Tym złym?
Ja byłem tym graczem, tak. Ja byłem tym graczem, który kliknął pierwszą, zatrzymał młyn i patrzył na tą drugą i nie pomyślał, tylko a co z tego się stanie? Kliknę na drugą i to się włączył z powrotem, ziomek poleciał. Takie, a to się może stać.
To ja misklikłem, niecelowo, misklikłem po prostu. Ja wiedziałem, co się może stać, bo grałem w wczesny dostęp i to już tą akurat znałem. Po prostu ten. Natomiast, co ja chciałem powiedzieć... Kurwa, zgubiłem się. Była taka jedna rzecz, która mnie po prostu urzekła, cholernie, ale już teraz zapomniałem. Trudno.
Jeszcze... Przepraszam. No. Obiecuję, nie, że spoko. Będę więcej. Gadanie z bykiem w Gaju. Też było śmieszne. Z tym bykiem jest coś nie tak. Pójdę se do Baldura. Gadałeś z bykiem? Nie gadałeś z bykiem. Zajebisty.
Gadałem z bykiem. Ale jest, okay. jest dziwny byk później w Oberży Ostatnie Światło w Podmroku.
A to nie.
To on też jest... Możesz puszcząć go, dlaczego jest taki dziwny i później się okaże, że wcale nie jest byk. Ach, nie, nice. Nie jest to właśnie... To nie są byki, co woły, nie?
Tak, woły, no w sensie, no.
Mała różnica, ale we know the difference all.
Tak. No, ale to jeszcze generalnie... Właśnie, odnośnie śmiesznych rzeczy i coś, co sprawia, że ta gra jest zajebista i jest...
Wyciągnąłem
z niej jedną A, wiewiórka. Która wiewiórka?
Gadałeś z wiewiórką?
W Gaju? Nie gadałem z wiewiórką. Wiem, że była. Ale nie gadałem z nim.
Wróć się. To jest w ogóle fajne, dobrze, że jak jesteś w drugim akcie, masz możliwość wrócenia się do lokacji z pierwszego aktu jeszcze. Jak dojdziesz do trzeciego, już nie będziesz miał tej opcji, więc warto sobie to ogarnąć, wszystko, co jest możliwe, do końca drugiego aktu, nie?
Okej. Okay. Git good. Niemniej jednak, co mi się podoba w tej grze, jakby jeśli chodzi o śmieszne rzeczy i podejście twórców gry do tego, że wiesz, dedeki to dedeki, RPG to RPG, można robić głupie rzeczy. Ja mam taką refleksję, że w tej grze jest bardzo mało rzeczy, które karzą cię bez powodu. W sensie jakby takich, które cię frustrują na zasadzie, ej, to nie miało sensu. Jakby takim przykładem to jest właśnie to, że cię bullet wyrzuca na przykład trzy postacie poza mapę i one-hituje, nie? I to jest takie... Okej, okay, overpowered, kinda jakby, okej, ale da się to obejść później, nie?
Tak, jak wiesz, to po prostu już to obchodzi. To jest taki moment, w którym gra po prostu ci przypomina, żebyś robił szybko, często quicksave'y, bo jak nie zrobiłeś quicksave'a, to masz mało powiedzieć
po prostu
jakieś pół godziny.
Pamiętał o tym, jak działa mechanika, bo to gra jednak jest, wiesz, gra to jest głównie mechanika, więc pamiętaj o niej, będzie dobrze, nie?
Natomiast, tak, tylko wiesz, natomiast... jak nie znasz mechaniki... To w tym momencie musisz nauczyć się the hard way. No i to jest ten moment, w którym to nauczenie się hard way powoduje, aha, dobra, muszę wczytać grę, bo się nauczyłem teraz czegoś, super. Ja.
Tak, natomiast to, co mi się strasznie podoba, że większość rzeczy, które są w tej grze, czy ci się uda test, czy ci się nie uda test, i tak dostajesz nagrodę jakąś, nie? Inną, bo inną, ale jest nagroda. I to jest na zasadzie, zdasz ten test i masz świetną cutscenkę, jak wchodzisz z buta, kurde, do oberży, która płonie, po prostu kiedy tam cztery osoby pchają drzwi, a ty zdasz na siłę krytycznie, więc z buta wchodzisz, oni patrzą się na ciebie tak, nie? Nie zdasz tego, albo nie zdasz krytycznie i sobie złamiesz nogę. I też jest świetnie, bo też jest cutscenka, która ci pokazuje, że robisz rzeczy. Z drugiej strony na przykład...
Ja tam akurat robiłem inaczej, bo wiem, o którym miejscu mówisz. Ja jako bard, ja ich po prostu zainspirowałem, żeby oni to zrobili. A czy fakt finalnie dokończam to ja faktycznie tym butem, ale tutaj, bo ty siłą to robiłeś, tak? Rozumiem?
Tak, siłą i miałem krytyczne 20 na tym teście, więc jakby to było tak cudownie się zgrało, że ja jestem w niepowzięty sceną, nie?
Si. No w moim przypadku ja przede wszystkim użyłem swojego bardowskiego inspirowania innych i w ogóle jest fajna rzecz. To jest takie coś, co w ogóle nie pomyślałbyś o tym. Bart, jako że umie grać, może grać w dowolnych miejscach sobie, nie? Jak są ludzie wokół, to ci ludzie wokół niego się zbierają i słuchają tej muzyki. Jak zdasz test na performance, to możesz zarobić na jakiś hajs.
Zajebiste. Bardzo przyjemne.
Kurwa. I to jest przykład tego, jak bardzo blisko tabletop RPG jest ta gra.
Tak,
taka rzecz, która nie ma sensu teoretycznie, nie? W ogóle.
Mamy takie sytuacje, jak na przykład, wiesz, rozbiłeś się na Utyleidem i masz pożeracza umysłów, nie? I idziesz sobie do niego i tam gra ci mówi, ej, jest niebezpiecznie, chcesz się odsunąć? A ty na to, nie. ja go zabiję, nie? No i tam zaczyna się konwersacja, kiedy ty tam próbujesz go tam zabić, bo to jest zagrożenie, bo to jest zły ziomek i w ogóle. Ale nagle masz tam jakąś opcję dialogową, że musisz się oprzeć jego wpływom, bo on ci mówi, że możesz go nakarmić swoim ciałem i on wtedy zyska siłę, a ty będziesz nagrodzony. No i potencjalnie to masz rzut na siłę woli bodajże na poziomie 5. Na K20 to jest generalnie tak, że no ciężko nie zdać, a jak masz plus 3, to nie zdajesz tylko i wyłącznie na jedynce. No i zgadnij co?
Jedynka.
Jedynka. No i zeżar mnie, nie? I słuchaj, ja podchodzę do niego, daję mu swoją głowę, on tam sama odchodzi w ogóle, nie? I nagle pojawia mi się game over, a ja takie stoję, nice! Zajebiście! Jestem zadowolony z tego, bo to zostało zrobione w taki sposób, że ja nie jestem w żaden sposób zirytowany i zły na to, że nie udał mi się ten test. To jest koniec mojej postaci. Ja potencjalnie powinienem zrobić nową postać i grać jakby od nowa i tak dalej, i tak dalej. Jakby już walić to. I jakby myśleć, czy tego nie zrobić, czy nie zrobić drugiego przejścia na zasadzie, jak umrzesz, to kończysz, nie? Jakby taki hard way.
Po prostu. Iron Man. Okay.
Tak, Iron Man. Bez wczytywania to będzie kurwa straszne. W sensie wiesz, masz zwoje, możesz się wskrzeszać, ale potencjalnie rzecz biorąc, jak nie możesz wskrzesić głównej postaci, bo trzeba marnie i ci nie może jej wskrzesić, no to game over, nie? Natomiast.
Marnie, masz jeszcze zwoje skrzeszenia, nie? I dość dużo ich jest.
Tak, ale wiesz, jak zginie ci cała drużyna, to masz game over, taki game over.
No tak.
To ci wyłącza grę. Jak ci zginie 3/4 drużyny, no to wskrzeszasz, nie? Więc to jest potencjalnie do zrobienia. I pseudo Iron Man, taki dedykowy Iron Man. W każdym razie, jakby strasznie mi się podoba to, że tutaj nawet jak ci się coś nie zda, to i tak w sumie ta gra jak idzie dalej, to jest zajebiście. Ja czasami mam takie, o kurwa, muszę to zdać, takie muszę to zdać, nie? Więc save i reload, i reload, i reload. I to nie są jakieś rzeczy, które są istotne, to są rzeczy, które są głównie for fun i śmieszne, nie? Ale jakby mimo wszystko ta gra na przykład daje mi też dużo satysfakcji z tego, że jak nie zdam testu i coś przegram, to mam takie damn it! Fajnie było, nie? I tak jakby gdzieś tam mam sobie zakodowałem to w głowie, że fajnie byłoby przełożyć to na grę, że kiedy rzeczywiście prowadzisz sesyjkę, to żeby próbować jakkolwiek rekompensować graczom, wiesz, porażki. Na zasadzie umarłeś? Miej ostatnie słowa, albo zrób jakąś heroiczną akcję, albo nie wiem, zrób coś fajnego, czy po prostu powiedz, albo powiedzmy jakąś historię, czy powiedzmy jakąś cokolwiek, nie? Jakby zróbmy z tego coś naprawdę, jakiś taki fajny element historii, a nie kończmy tą historię tym krytykiem, nie? Czy tam tym niezdanym testem. Bo to jest jakby takie, nie wiem, wydaje mi się, że ten Baldur's Gate bardzo fajnie pokazuje, że można to zrobić zajebiście dobrze, po prostu. Z drugiej strony ja zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy pracowali nad tą grą długi czas i mieli możliwość podchodzenia do tych testów kilkukrotnie i przemyślenia tego i tak dalej i nie da się tego czasem zrobić na sesji. Niemniej jednak to jest coś, co sobie zakodowałem i wyciągnąłem jako wiesz, taką naukę z tej gry i jestem z tego dumny z siebie. No. Czy to ma sens? Nie wiem, nie obchodzi mnie to.
No. Natomiast też jest inna sprawa, że ta krytyczna porażka nie zawsze musi być krytyczną porażką, bo jest mechanika inspiracji.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Inspiracji...
Która jest też mechaniką normalną, która jest w grze.
Inspiracja... Bytopie, nie? Tak, inspiracja jest zrobiona świetnie w tej grze też moim zdaniem. Bardzo fajnie masz nakreślone, za co dostajesz inspirację i absolutnie się cieszę, że to jest i to działa cudownie, nie?
Tak.
Także tak... propsy, nie? Propsy za tą inspirację. Plus, jakby możesz mieć więcej niż jeden punkt inspiracji naraz, więc jakby jest cudnie, nie?
Możesz.
Znaczy, tak, o tym mówię, że możesz. Tak. A, jak okay. Powiedziałem myślałem... inaczej, to ten. Możesz mieć więcej niż jeden, tak. Możesz mieć więcej niż jeden, więc jakby...
Może więcej, nie widziałem limitu, ale dość hojnie gra. Poza tym, że za inspirację, poza tym, że dostajesz punkt inspiracji, za wykonanie tego, dostajesz też pedeki, nie? Więc warto tutaj kombinować pod tym kątem i później im dalej, tym więcej tych pedeków dostajesz.
Aha.
Jest fajnie, nie? Ja jako, że i to jest ciekawe, że te inspiracje są uzależnione od twojej klasy. Tak. Więc jak masz więcej niż jedną klasę,
tak, to
masz dodatkowe źródła klasy. Dodatkowe źródła inspiracji, nie? Możesz tego naczaskać całą tonę, a to jest generalnie faktycznie, jakbyś chciał grać bez save scamingu, to jest twoje źródło okej. Okay. Przy czym też jest jedna rzecz, jest w opcjach mechanika, która karmiczna trochę...
Kość, nie?
To nie jest karmiczna kość, kurwa mać. Czemu tak to nazywacie?
Bo tak to się nazywa w opcjach. Karmiczne kości. Karmic dice. Chyba, że możesz czymś innym.
Po polskim tłumaczeniu to nie nazywa się karmiczną kością, jestem niemalże pewny.
A, okej. Okay. Znaczy, ja absolutnie widziałem napis karmić na kość albo karmic dice. Nie pytam, w którym języku, bo mi się zlewa, ale to nieważne.
Anyways, mechanika, która to jest, to po prostu jest używanie innego schematu do random dice'a, random number generatora. Bo tutaj jest to, trzeba sobie zdać sprawę, że w grze wideo zawsze numer jest losowy w sposób jakiś konkretny, tak? Mamy źródło, mamy seeda, który powoduje generowanie liczby. Po prostu to, ten drugi, są, to są dwa alternatywne sposoby generowania losowej liczby, tak? Który perwentuje w tym drugim wypadku faktycznie zmniejsza szansę na powtórzenie tych samych liczb.
Tak jest.
To też nie jest tak, że powoduje, zmniejsza szansę na wyrzucenie niskiego wyniku. Nie, nie, nie. To zmniejsza szansę na wyrzucenie dwóch tych samych liczb pod rząd. Ale też tak. Nie ma opcji, że kompletnie się ten rozwali. I osobiście gram w ten sposób, bo jest mi tak wygodniej. Nie widzę sensu w tym pierwszym generatorze. On jest chujowy, szczerze mówiąc.
No. Także ze śmiesznych rzeczy jeszcze sobie przypomniałem. Dostałeś prawie działającą różdżkę Fireballi?
A czy masz ten wędkę zaskoczenia? Czy nie zaskoczenia?
Nie, wędkę zaskoczenia.
Jest wędka. Jest, kupiłem ostatnio wędkę, która zapobiega temu, że postać, która ją dzierży, była zaskoczona. Chyba, że spotka ją coś, co jest zaskakujące.
Wow. Szanuję. Ja dostałem, ja znalazłem gdzieś różdżkę, nie Fireball, tylko Fireboltów, przepraszam. Mhm. Możesz wystrzelić z niej pociski ogniste, ale tam jest chyba jakaś szansa, że coś może nie wypalić i obrazi albo ciebie, albo postacie stojące obok ciebie, więc jakby uważaj, rób ostrożnie, nie? Takie rzymskie ognie z wkładką, jakby cudowne. Jeszcze tego nie wykorzystywałem, ale muszę, jakby obiecuję sobie za każdym razem, że przy najbliższej walce spróbuję i za każdym razem najbliższa walka jest nie do tego, żeby tego użyć. Mhm.
Nie, to tego itemu nie widziałem. Widziałem dużo innych ciekawych itemów. Tak samo jak na przykład jest item, który ustawia inta na 17.
Nice. Mhm.
Tylko, że on jest z tego, co ty sobie wziąłeś jako ten, bo tak jak mówię, jest ten róg, który przywołuje te, to były ogry chyba, nie?
Ogry. Możliwe, że to są ogry, nie pamiętam.
Na pewno nie trolle, ogry chyba.
Chyba ogry, tak.
Anyways, nie pamiętam. One faktycznie, jeden z nich jest tamten mądry, nie? Jak go zabijesz, to ten mądry faktycznie dropi diadem, który daje 17 inta.
Oh, nice.
Dlatego jest taki mądry.
To ma sens, to ma dużo sensu, nie?
No. Więc.
Szanuję. Tak. Jestem ciekaw, czy by to założyć na woła na przykład, czy by zadziałał. Albo na drapka.
Tak, a masz sowomisia?
Nie mam sowomisia, oddałem jaja.
Też nie. To nie chodzi o jajo.
A, to nie wiem.
Jest w tej jaskini, co jest sowomiś duży, tak? Jest tak. Też mały.
No.
I jak dobrze prowadzisz tego questa, to ten mały będzie do ciebie przychodził.
O, so cute.
Mhm. Ale drapek jest super zajebisty, bo z drapkiem można grać w aportowanie.
Tak, to prawda. Można rzucać mu piłkę.
I jest oczywiście na to achievement, nazywający się bardzo fajnie Fetch Quest.
Tak.
Ponieważ aport tak. Po angielsku to fetch.
Tak.
Kurwa, po prostu padłem ze śmiechu. Spadłem ze śmiechu, jak zobaczyłem ten fetch quest, nie? No po prostu teoretycznie najbardziej znienawidziony typ questów w grach fabularnych, w grach komputerowych RPG-ach, a tutaj zrobili z tego tak dobry żart, że po prostu...
Tak, ja uwielbiam, jak on, wiesz, wchodzę do obozu, drapek ma nad sobą, wiesz, ten dymek, że chce z sobą porozmawiać, więc od razu miksturka rozmawiając ze zwierzętami, po co ze ziomka, a ziomek nagle, znalazłem jakiś worek, nie, ale nie dam ci go, nie? Więc takie, wiesz, gadka szmatka, bierzesz worek, otwierasz tą kość, nie? Więc takie, masz drapek, zjedz sobie, nie? Bo on może znajdować ci przedmioty różnego rodzaju, nie? Potem w podmroku też mówi, znalazłem coś, jak zobaczyłem to, nie wiem, co to jest, ale jak zobaczyłem to, to od razu pomyślałem o tobie, nie? I dostajesz parę klapek.
Okej. Okay. W ogóle później, jak już później masz odpowiednio podniesione z drapkiem rzeczy, to możesz go przywołać sobie jako familiara na
tak,
mapę.
Mam go
i jest o tyle fajny. On oczywiście bojowo jest tak sobie, ale ma najważniejszą rzecz. On może wykonać akcję pomocy. On może wskrzeszać ci, podnosić tyle towarzyszy.
Tak, to jest cudne, absolutnie cudne.
Niestety ma mało hapku, więc jak każdy familiar ginie od strzała, nie?
Oczywiście, mam na to świetnego itemka, bo mam itemka, który to są rękawiczki, które mają jakąś demoniczną aurę, nie pamiętam, jak to się nazywa. No generalnie rzecz biorąc, sprawiają, że twój familiar, czy wszystkie przywołane istoty są odporne na wszystkie obrażenia poza psychicznymi. Więc drapek jest nieśmiertelny, tak jak jest w zasięgu aury. Ale może oszaleć. Jako, że okay. Ja atakuję wszystko, co ma pod ręką, więc jakby to też mała strata. Ale, ale no, ale może biegać jest nieśmiertelny.
Drapek ma nawet niezłe obrażenia, więc to jest, wiesz, to też nie jest tak, że no... Nie jest tak, że to jest jakaś tam nieprzydatna postać, nie, na mapie. Mm-hmm. On faktycznie może zadać spore obrażenia.
No jasne, ma tam swoje plusy.
Tak. Czy my chcemy... Wiecie co? Dobra, myślę, że nie chcemy poruszyć fabuły, bo a, nie skończyliśmy jeszcze gry, b, wy też pewnie nie skończyliście jeszcze gry. My i tak tutaj dużo spoiler tematów zrobiliśmy. Pogadaliśmy całkiem sporo, ale wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby powoli tą RPGatkę na dzisiaj kończyć.
Tak jest, można.
Bo im dłużej z tobą rozmawiam, tym bardziej mi się chce grać w Baldura.
Prawda, prawda. Właśnie jak myślę, ale ja już dzisiaj nie zdążę pograć.
No wiem. W końcu robimy dzisiaj z twojego powodu RPGatkę wcześniej, dlatego
tak jest. Jak jest.
Dobrze, drodzy widzowie, to co? Słuchaliście podcastu RPGatka. Ja jestem Diabeł.
A ja Dredu. Dobranoc.
Dobranoc. Wyłączyłem nagrywanie, nie wiem po co to nagrywam. Muszę teraz tylko wyłączyć stream, przełączyć się na siebie i będzie git, nie?